Chciałbym dzisiaj coś szczególnego wam przekazać i będzie trochę inaczej niż zazwyczaj. Nazwałem moje przesłanie moc destrukcji. Moc destrukcji. Skąd to? A podczas mojego pobytu w Stanach zostałem czymś niesamowicie dotknięty. Zainspirowany. I o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć. Chcę wam powiedzieć o skutkach destrukcji. To takie dziwne słowo. Synonimy tego słowa to dekoncentracja, rozproszenie, demolka, dewastacja, zniszczenie, zrujnowanie, wyniszczenie. Dlatego mówię moc zniszczenia. Są takie narzędzia, które specjalizują się w destrukcji, które specjalizują się w demolce, w dewastacji. Alkohol zabił mojego brata. Byłem przeciw, a teraz jestem podwójnie przeciw. Alkohol to narzędzie zbrodni. Wykonuje swoje mordercze zadania na drogach, w rodzinnych domach, w małżeństwach, wśród młodzieży. Alkohol to morderca, który niszczy, zabija, ma moc destrukcji, ma moc zniszczenia. Ale nie o alkoholu będę mówił. Będę mówił o czymś innym, o czym biją na alarm w zachodnim świecie. W 2007 roku powiem wam o kilku rzeczach, które mnie zainspirowały, które słyszałem i które przeanalizowałem. W 2007 roku nastąpił przełom w naszej cywilizacji. W cywilizacji XXI wieku. Steve Jobs ogłosił. Wziął smartfona do ręki i powiedział, od tego dnia wszystko będzie inne. Dziś będę mówił inaczej, ale czuję Bożą odpowiedzialność, aby o tym powiedzieć. Powiedział wtedy, przez to małe urządzenie mobilne będzie można kontaktować się z całym światem. 2007 rok. Policzcie, ile to było lat temu. Niewiele. 2007 rok. W tym małym urządzeniu, ogłosił Steve Jobs, będziecie mieli wideo, filmy, zdjęcia, całe albumy zdjęć, muzykę. Nie będziemy już kupować płyt. Wszystko będziemy nosić przy sobie w kieszeni. Będą aplikacje, karty kredytowe, mapy, dostęp do banku. Wszystko, czego potrzebujesz, będziesz miał w tym małym urządzeniu. 2007 rok. Możemy nagrywać filmy. Możemy błyskawicznie kontaktować się z ludźmi na całym świecie, bez płacenia, gratisowo, przez aplikację Messengera, WhatsAppa. Wszystko Steve Jobs zapowiedział w 2007 roku. Statystyki w Ameryce podają, że więcej ludzi na świecie ma telefon komórkowy niż szczoteczkę do zębów. Powiem wam, o czym ja przeczytałem i co usłyszałem. 20% ludzi na świecie dziennie wchodzi w nowe aplikacje, w których nigdy nie byli. 20% ludzi na świecie. W aplikacje oferty mediów społecznościowych, w aplikacje różnego rodzaju filmów, muzyki. oglądają różnego typu rzeczy, które można otworzyć, klikając to małe urządzenie. Na całym świecie. Musimy nauczyć się używać to urządzenie. Bo to, co ja usłyszałem, co teraz ma miejsce, wstrząsnęło mną do głębi. Telefon komórkowy może być pozytywnym narzędziem. Prawda? Może być pozytywnym narzędziem. I aby było pozytywnie na chwilę, to powiem świadectwo. Kiedy przed wylotem do Polski wracałem samochodem z parku o 8 rano, przebijając się w korkach przez Dallas, słuchałem chrześcijańskiego radia. Wiecie, w Ameryce masz w samochodzie radio, przekręcisz falę, częstotliwość i leci worship. Przekręcisz następną częstotliwość, masz kazanie. Przekręcisz następną częstotliwość, ktoś opowiada świadectwo. Jest tyle stacji chrześcijańskich napełnionych pozytywnymi przesłaniami, że głowa pęka. Słucham chrześcijańskiego radia. I dziewczyna opowiada świadectwo. Lały mi się łzy po policzkach. Dziewczyna opowiada o swoim życiu w radio. I mówi, jak to 4 lata temu zmarł jej ojciec, który był oddanym Bogu chrześcijaninem, a ona, jako jego córka, żyła w totalnym chaosie, w narkotykach, używała świata, była nieposłuszna. Jak bardzo bolało to jego ojca, jej ojca. I kiedy zmarł, mówi 4 lata temu, coś pękło w jej życiu. I zapragnęła tego, o czym mówił jej tato. I kiedy przeżyła spotkanie z Jezusem Chrystusem, kiedy Bóg ją uwolnił, kiedy Bóg dał jej nowe życie, postanowiła w swojej naiwności, w swojej dziecinnym zrozumieniu, to nie było dziecko, była dorosłą już kobietą, w swoim dziecinnym myśleniu, że będzie do taty wysyłać SMS-y. I że będzie mu pisać, co przeżyła. Bo nie była w stanie jemu już bezpośrednio twarzą w twarz powiedzieć. A więc codziennie wysyłała jakiś SMS, co Bóg czyni w jej życiu. A kiedy 15 października mieli rodzinną rocznicę, wysyłała szczególne SMS-y. I tak przez 4 lata. I w październiku tego roku, dlatego była w radio, bo to było wstrząsające, 15 października wysłała kolejny SMS. Jak Bóg wspaniale działa w jej życiu. Jak wiele ma błogosławieństw. Jak bardzo żałuję, że taty już nie ma tutaj pośród nas, pisze to w SMS-ie. Wysyła to na jego numer. Kiedy wieczorem już kładła się spać, nagle przyszła odpowiedź z tego numeru. Ona otwiera aplikację i czyta. Nie wiem, kim jesteś, ja nie jestem twoim ojcem. Ale od 4 lat otrzymuję od ciebie te SMS-y. A dzisiaj odważyłem się do ciebie napisać. 4 lata temu zmarła moja córka. Przeżyłem niesamowity zawał emocjonalny, padłem w depresję. I nagle zaczęły przychodzić te SMS-y. Nagle zacząłem czytać, co Bóg czyni w twoim życiu. To doprowadziło mnie pod krzyż Jezusa. I dzisiaj po 4 latach twojej misji, którą wykonałaś, chcę ci podziękować za to, jak Bóg cię użył. Choć nie mam już córki, to ty jesteś jakby moją córką. Słuchajcie, ja nie wiem jak wy, czy macie jakieś emocje, ale ja siedziałem w aucie i ryczałem. Łzy lały się po moim policzku. Ojciec z nim zmarł. Uregulował wszystko, oddał komórkę, ktoś przejął ten numer, a Bóg nad tym czuwał i Bóg dokonał swojego dzieła. Bo kiedy żyjemy w inspiracji Bożej, możemy się spodziewać najbardziej niesamowitych cudów. A więc komórka może być pozytywnym narzędziem. Komórka może być narzędziem dobrym. Ale ja chcę dziś powiedzieć o tym, jak diabeł używa tego narzędzia. Jak ono jest niebezpieczne. Statystyki podają, oczywiście podam wam to, co odkryłem w Stanach, to amerykańskie statystyki, ale myślę, że nam bardzo blisko do nich, bo komórka jest wszędzie na świecie i mamy ten sam problem. Dlatego o tym odważę się powiedzieć. Przeciętnie człowiek, oni podają, w ciągu jednego roku otwiera komórkę 81 tysięcy razy. Powiem wam o czym nie myślimy na co dzień. A później przejdę do Bożego Słowa. Jeden z pastorów powiedział, że podczas nabożeństwa osoba w kościele jest kuszona 12 razy, aby otworzyć swój smartfon. Podczas 2 godzin nabożeństwa. 12 razy jesteśmy kuszeni, aby otworzyć telefon. Podają statystyki amerykańskie, że przeciętnie ludzie w Ameryce spędzają czas w telefonie około 5 godzin dziennie. To jest około 5 lat życia. Chcę, abyście posłuchali tych statystyk. One mnie powaliły. One mnie powaliły. Po co? Po co tam wchodzimy? Facebook, WhatsApp, kalendarze, książki, mapy, maile, kontakty i wiele, wiele innych aplikacji. Dalej, statystyki podają, że 50% ludzi zaraz po przebudzeniu sięga po telefon. Pierwsze sięga po telefon. 71% ludzi śpi z telefonem obok siebie. Jest on na szafce nocnej, bardzo blisko. Sprawdza telefon, nim zrobi cokolwiek innego. Tak podają statystyki. A teraz posłuchajcie amerykańską statystykę. Nastolatki. Nastolatki w Ameryce, młode pokolenie, spędza na dobę 9 godzin dziennie. Co daje 24 lata życia spędzonego w telefonie. Szok. Szok. 240 milionów ludzi, podają statystyki na świecie, jest uzależnionych od mediów społecznościowych. Instagramy, strony internetowe. I w tym samym momencie ci sami ludzie cierpią na samotność i depresję. Większość z nich. W USA podają, że z powodu telefonów komórkowych, rozmów, SMS-ów oraz śledzenia mediów, podczas jazdy samochodem 6-krotnie szybciej dochodzi do wypadków na drogach niż po spożyciu alkoholu. 6-krotnie. To są statystyki społecznościowe, które podają, społeczne. Co dalej podają? 3 rzeczy można zauważyć. Ludzie przestają być efektywni w pracy z powodu telefonów komórkowych. To jest nagminne. Po drugie, zaczynają się ludzie coraz bardziej oddzielać od siebie, od innych. Gdy w towarzystwie przestajemy się kontrolować, tak podają, i siedzimy w komórce w towarzystwie innych ludzi, dajemy sygnał, nie jesteś dla mnie ważny. Jestem obojętny wobec ciebie. Musimy to zrozumieć. To staje się już normą. Tak to można odczytać. Dzisiaj małżeństwa potrafią siedzieć obok siebie i każdy siedzi w swoim smartfonie. Dalej. Zaczynamy jako chrześcijanie oddalać się od Boga, bo On pragnie mieć z nami kontakt osobisty, bliski, nie przez aplikację telefonu. On chce rozmawiać z nami twarzą w twarz. Jeśli nie potrafimy wytrzymać na przykład w kościele bez otwierania telefonu komórkowego, to jest sygnał, że zaczynam być uzależniony. Zaczynam być uzależniony. Bóg pragnie mieć z nami społeczność. Wiecie, jakie nawołanie słyszymy obecnie w Ameryce? Potrzeba nam postu od telefonu. Wiecie, co podają? Mówią tak, wyłącz telefon na dzień. Całkowicie, zgaś go. I miej osobisty czas z Bogiem. Ba, wyłącz go na tydzień. Spróbuj. I wiecie, co mówią? Mówią, że o wiele łatwiej jest wstrzymać się od jedzenia i pościć, niż pościć od telefonu komórkowego. Szok. Szok. Nigdy o tym nie myślałem. Ja mam też z tym problem. Ja o tym mówię, bo zacząłem z tym walczyć. Otworzył Bóg moje oczy. Otworzył mi po prostu serce na to, co ja robię, co się dzieje. Jaka pułapka czyha na nas. Łatwiej pisać, czatować, wklejać, niż się modlić, niż mieć czas z Bogiem. Łatwiej to robić. Nawet możemy to pięknie uduchawiać. Łatwiej coś komuś napisać, niż się z kimś spotkać, porozmawiać, przytulić go. Łatwiej. Łatwiej wejść w Facebook, tu jest gra słów angielska, niż twarzą w Bóg, w Biblię. Facebook to znaczy twarz w książce. Facebook. Tylko, że tej, komórkowej. Za tym szkiełkiem. O wiele trudniej wejść twarzą w Biblię, otworzyć ją i czytać. To jest destrukcja wroga dla uczniostwa. Tak podają chrześcijańskie statystyki. Destrukcja wzrastaniu w Panu. Jeśli nie potrafię skupić się na Bogu, na Jego Słowie, aby rozwijać się duchowo, aby wzrastać w uczniostwie, w poznawaniu Pana, to zostałem zaatakowany przez moc destrukcji. Po prostu chodzi komuś o to, abyś był związany, ale w taki sprytny sposób, że nawet nie nazywamy tego grzechem. Niesamowite. W Księdze Salomona jest napisane, wszystko ma swój czas. Jest czas siania, jest czas zbierania. Jest czas radości, jest czas łez. Jest czas budowania, jest czas burzenia. Współcześnie wszystko ma swój klik. Nawet już zaczęliśmy posługiwać się aplikacjami, które wyrażają nasze emocje. Ja nigdy o tym nie myślałem. Buźka roześmiana, zapłakana. Ktoś coś przeżywa, to wysyłamy mu buźkę zapłakaną, z łezką. Sztuczne emocje. Chcę powiedzieć wam, że to jest sztuczne. Że to jest droga na skróty. Nie ma jak relacja. Nie ma jak pójście i przytulenie osoby, która coś przeżywa. Nie ma jak wspólna modlitwa. Nie ma jak bliska więź. Niczym tego nie zastąpimy. To wszystko jest tylko imitacja, jest tylko sztuczną emocją. Doświadczyliśmy tego, gdy dotarła do mnie wiadomość o śmierci brata. Powiem wam, że byliśmy w szoku. Próbowałem w hotelu, w którym mieszkaliśmy, dowiedzieć się, jakie są koszty telefonów do Polski. Podzwoniłem z komórki. Jedna minuta, 10 złotych. Łączyłem się ze szpitalem, z lekarzami. Musiałem czekać na połączenie. Zacząłem sobie to kalkulować, jak ile ja zapłacę za telefon. I poszedłem do recepcji hotelu. My znamy tam tych ludzi, bo tam każdy rok jesteśmy. Oni nas tam bardzo szanują, mile witają. Większość z nich pracuje tam od lat. I mówię, że potrzebuję informacji o cenach. O cenach rozmów, bo mam taką przykrą sytuację. Co się stało? Co się, pastorze, stało? Ja mówię, mój brat miał wypadek. Leży na intensywnej terapii. muszę kontaktować się z lekarzami. Wszystko mi od razu dali, załatwili, ile koszty, jakie koszty, jak się łączyć i tak dalej. Ale to, co się działo podczas następnych dni, przeszło moje oczekiwania. Wyobraźcie sobie, że schodzimy i jest czarny recepcjonista, chłopak, wspaniały, Boży człowiek, ludzie wierzący. Wyskakuje zza recepcji, biegnie do mnie, tuli mnie i mówi, ja się o ciebie modlę cały czas. Ma łzy w oczach. Tutaj z personelem modlimy się o was, aby Bóg dał wam siłę, byście mogli przez to przejść. A kiedy dowiedzieli się, że mój brat zmarł, cały personel, począwszy od menadżerki hotelu, poprzez pracowników, dali nam piękną kartę z kondolencjami. Wszyscy wpisali się spisami wsparcia dla nas. Po prostu byłem w szoku. Powiem wam, że nie ma jak intymna, bliska relacja i więź. Coś nas omamiło, aby to urządzenie stało się narzędziem kontaktu. Zaczynamy się oddzielać od siebie. Nie ma jak modlitwa, kiedy pastor Wayne, który tutaj był, dowiedział się, kiedy otoczył mnie modlitwą, kiedy zaczęli się modlić o nas, kiedy przytulili nas. Słuchajcie, pomyślałem sobie, nie ma nic piękniejszego. Jeśli ktoś coś przeżywa, trzeba tam od razu być. Trzeba być z taką osobą. Trzeba do nich pójść. Trzeba pójść do takiej rodziny. Mieć z nimi kontakt. Nie wysyłać buźkę albo złożone rączki. Tak się nauczyliśmy. Ktoś potrzebuje modlitwy, to mu złożone rączki wysyłamy. Nie kwestionuję, że się modlimy, ale nie ma jak bezpośredni kontakt. Nie ma jak pójście do tej osoby. Pytam się, ile razy temu, komu wysyłamy rączki, byłem u niego się z nim pomodlić. Przytulić go. Siła destrukcji. Co jeszcze? Tak łatwo dziś o hejt w tym urządzeniu. Tak łatwo jest pisać palcem w komórce różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju słowa. Tak łatwo. Dobrze, dosyć. Co mówi nam Biblia? Zacznę od ostatniej myśli. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, wiersz 36 do 37, mówi nam tak. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Szok. Znaliście ten werset? Jak trzeba ważyć słowa, co się mówi? Co się pisze? Czytamy, że z każdego słowa wypowiedzianego zdamy sprawę przed Panem. Kiedy Mojżesz namaszczał na kapłanów Arona i jego synów, to w Starym Testamencie, to Bóg kazał pomazać krwią małżowinę ucha każdego z nich, Arona i synów jego. Rozumie małżowinę ucha, aby słyszeli głos Boży. Prawda? Przyjmijmy to symbolikę. Kazał pomazać wielki palec nogi, no aby chodzili Bożymi drogami. Ale także czytamy, że kazał pomazać kciuk dłoni. I tak się zastanawiam, czy to nie było prorocze. Kciuk dłoni, żeby nie klikać. Dla nas, już na przyszłość. Żebyśmy rozumieli, że potrzebujemy pomazania w tej kwestii, abyśmy mogli uniknąć nieprawidłowych wejść, nieprawidłowych słów, nieprawidłowych hejtów, które będziemy umieszczać w tym urządzeniu. Co jeszcze? To złodziej czasu. Czytamy, że rozliczymy się z naszego czasu. Łukasz, 10 rozdział, 41 do 42. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Co mam na myśli? W domu Marty i Marii Łazarza był Jezus. Znacie historię. Marta troszczyła się, krzątała, a Maria usiadła u stóp Jezusa i miała z Nim czas. Miała z Nim czas. Jest ważne, czym napełniamy naszą duszę. Czy tym, co jest wieczne, czy tym, co chwilowe. Gdybyśmy skalkulowali nasz czas, na co go poświęcamy w ciągu każdej doby, i kiedy przyszłoby nam wyliczyć, ile czasu poświęciliśmy na to, by go spędzić stricte z Bogiem, byłaby to minimalna chwila. Prawdopodobnie. Bo tyle rzeczy nas absorbuje, tyle rzeczy zabiera nam czas. Oczywiście musimy pewne rzeczy wykonywać, ale Pan Jezus mówi do Marii, że dobrą cząstkę wybrała, że to jest ważne, aby mieć taki czas, który spędzamy razem z Nim w obecności Ducha Świętego i pozwalamy Mu, by dotykał naszego wnętrza, by przenikał nas, by nas kształtował, byśmy byli ludźmi Jego wymiaru, byśmy byli ludźmi, którzy żyją według Jego zasad. Byśmy byli tymi, którzy się rozwijają w Nim. Jeśli nasz czas pochłaniany jest przez ekran telefonu komórkowego, a brak nam czasu w Bożej obecności, gdzie nic i nikt nam jej nie zakłóca, mamy ogromny problem. My, chrześcijanie, mamy ogromny problem. Jezus w podobieństwie o siewcy podzielił słuchaczy. Znacie to podobieństwo? Podzielił słuchaczy słowa na cztery grupy. Chcę powiedzieć, że chodzi o słuchaczy słowa. O słuchaczy słowa. Przeanalizujmy to jeszcze raz. 3 razy 25% słuchających, czyli 75%, to ludzie, którzy słuchali słowa, ale słowo zostało zagłuszone, zniszczone, umarło w ich życiu. Czyżby Pan Jezus nie mówił do Kościoła dzisiaj? Tylko 25% słuchających słowa to gleba dobra, która wydała plon i to jeszcze zróżnicowany. Jedni 30-krotny, inni 60-krotny, inni 100-krotny. Poruszyło mnie to. Jakim jestem słuchaczem słowa, który radośnie przyjmuje, dziękuję za słowo, świetne było słowo, pięknie to było przekazane i za moment troski życia wszystko przygłuszają i już utraciłem to wszystko, czy jestem w tych 25%. Albo czy czasem diabeł nie przychodzi i nie wykrada tego, co słyszałem, czy czasem moja gleba nie jest zbyt twarda, aby wydać plon, muszę to przeanalizować. 75% słuchających słowa traci to słowo. Pan Jezus tak przekazał. Słuchającym słowo. Słowo nas przemienia, czyni podobnymi do Niego. Łatwo zaśpiewać, chcę być jak Jezus. Chcę jak On być. Ale ja mam takim być. Dziś z powodu telefonów komórkowych jest szaleństwo robienia selfie. Kolejna rzecz. W Ameryce podają, że więcej ludzi ginie z powodu selfie niż z powodu ataku rekinów. To ze statystyk. 270 osób rocznie w Ameryce ginie z powodu robienia selfie. Telefonem komórkowym. Szok! Szok! Wiecie, kiedy to się dzieje? Kiedy próbują zrobić jak najlepsze zdjęcie. Kiedy stają na krawędzi przepaści. Kiedy na klifach robią sobie zdjęcia, selfie. Jak najbliżej. Biorą dzieci. Szaleńcy niektórzy brali dzieci. Były przypadki, że matka z dziećmi lądowała w przepaść. Ginęli na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Z powodu selfie. Dlaczego? Aby zrobić jak najciekawsze zdjęcie. Aby go pokazać w Instagramie. Po co? Aby mieć mnóstwo lajków. Po to. Tylko po to. Wiecie, że są dzisiaj w tym telefonie aplikacje do poprawy zdjęć, aby lepiej wyglądać. I się pokazać. Aby mieć lepsze zdjęcie. Aby zaimponować. I znów statystyki podają, że ci wszyscy ludzie, którzy to robią, to najbardziej samotni ludzie, sfrustrowani. To przypomina gościa z greckiej mitologii, który nazywał się Narcyz. I zobaczył się w lustrze wody i stwierdził, że jest najpiękniejszy. Ale mitologia podpowiada nam, że był nieszczęśliwy, bo nie znalazł nikogo piękniejszego do siebie, aby z nim konkurować. Posłuchajcie tego wersetu. To jest bomba. To jest bomba. 2 Koryntian 12:5-6. Apostoł Paweł mówi o kimś, takim będę się szczycił, ale sobą samym, chrześcijanie, my mamy inny wymiar życia. Mamy inny wymiar życia. Chyba, że moimi słabościami. Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji. On znał swoją wartość. Powiedziałbym prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. To jest bomba. To jest wyznanie apostoła Pawła. Apostoł Paweł pisze zupełnie coś innego. Nie będę się do nikogo przyrównywał, ani nad nikogo wynosił. Szczycił się sobą. Oczywiście on nie miał Instagrama i nie było wtedy telefonów komórkowych, ale już był problem. Już był ten problem, bo on go sygnalizuje. Jeśli będę się szczycił, to moimi słabościami, bo w moich słabościach przejawia się Boża moc. Jest to nie dzięki mnie, ale Jego sile, który mi pomaga. Dzisiaj w mediach społecznościowych, w aplikacjach, w photoshopach można zrobić wszystko, nawet zdjęcie z Paryża. Pod wieżą Eiffla. I umieszczam na Facebooku. Żona patrzy i mówi, Jasiu, ty widzisz? Franek znowu zabrał żonę do Paryża, a ty tylko mnie na grilla do sąsiada. A pojęcia nie ma, czy to było prawdą. Czy on w ogóle tam był. Takie rzeczy mają miejsce w mediach społecznościowych. To się dzieje. Nagminnie dzisiaj. Trzeba zadać sobie pytanie. U kogo zabiegam o uznanie? To jest pytanie na koniec mojego przesłania. Ewangelii Jana, 12 rozdział, 4:2-4:3 czytamy. Niemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa. Ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. Chciałbym wam coś powiedzieć. To trzeba przeanalizować. Wielu, którzy chcą wierzyć w Jezusa Chrystusa, muszą to przeanalizować. Niektórzy mówią, wierzą w Jezusa, ale ja nie mogę utracić uznania u ludzi. Ja nie mogę stracić tego gruntu. Pan Jezus mówi, kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. I prawda jest taka, Kościele. Prawda jest taka, czym bardziej będziesz podążał za Jezusem, tym mniej świata będzie podążało za tobą. Prawda jest taka, im bardziej będziesz podążał za Panem, tym mniej ludzi będzie podążać za tobą. I od każdego z nas zależy, co wybieram. Uznanie u Boga, czy uznanie u ludzi. Uznanie u Boga jest wieczne, uznanie u ludzi jest chwilowe, które może się zmienić jutro. I to Pan Jezus miał na myśli. Jeśli będziesz przyjacielem Boga, świat nie będzie już twoim przyjacielem. Taka jest prawda. I musimy się z tą prawdą zmierzyć. Na koniec dwie myśli. Jezus jest obrazem Boga. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go mężczyznę i kobietę. I Jezus stał się także obrazem Boga dla nas. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży i Jezus jest obrazem Boga. Jezus mówi, kto widział mnie, widział Ojca. Jezus jest tym, którego naśladujemy. Chcemy być do Niego podobni. Chcemy żyć, aby Jemu się podobać. Pamiętacie taką grę? Myśmy się tak bawili w szkole, gra w podrabianie. A więc ja zrobiłem tak, to ktoś też tak zrobił. Ja zrobiłem tak, drugi też tak zrobił. Zrobiłem krok do przodu, ten też zrobił krok do przodu. To jest upodabnianie się. To jest podążanie za Jezusem. To jest naśladowanie Jego. Natomiast w objawieniu Jana 13 rozdział czytamy, że diabeł także ma swój wizerunek. Stworzył obraz. 13 rozdział objawienia Jana. Przeczytajcie w domu. Wizerunek bestii. I zaprasza, aby podążać za tym obrazem, aby się mu kłaniać. Ci ludzie, którzy to robią, otrzymują jego znamie. Są jego naśladowcami. Wiecie, w świecie jest tak, że albo idziesz tu, albo idziesz tam. Nie podążasz próżni. Tak to wygląda w duchowym wymiarze. Człowiek albo idzie za Chrystusem, albo idzie za diabłem. Nie ma innej drogi. Idziesz w jednym albo w drugim kierunku. Trzeba podjąć decyzję, którą drogą idę. Nie można tutaj kalkulować, lawirować, próbować się wymigać z jednej lub z drugiej drogi. Nie ma trzeciej. Albo należysz do Królestwa Światłości, albo należysz do Królestwa Ciemności. Albo naśladujesz obraz, wizerunek Chrystusa, Boga, który jest dla nas wzorem, albo podążasz za wizerunkiem bestii. Nie ma innej drogi. Jeśli podążam za Nim, jest On moim Panem, jest On moim Królem, jest On moim Władcą, to chcę oddawać Mu godny szacunek. Bo jest Panem i Władcą ponad wszystkim. Czy wiecie, że gdy idziesz na spotkanie z konsulem, na przykład ubiega się o wizę amerykańską, nie możesz tam wejść z telefonem komórkowym. Wiecie dlaczego? Bo nie życzą sobie, żeby ktokolwiek zakłócał spokój w środku, kiedy oni mają spotkanie z klientami. To jest zasada. Tak to ustanowili. Kiedy ktoś wchodzi do pałacu prezydenta, nie może wnieść tam telefonu komórkowego. Są skrzynki, do których wkładasz, jak wychodzisz, odbierasz z powrotem. Bo spotykasz się z kimś zacnym, z kimś, kto ma pozycję, z kimś, kto chce mieć spokój, gdy kontaktuje się z tobą. Teraz pomyślmy o Bogu, o Królu Królów, tym, który jest Panem Panów. Tak bardzo chcemy, aby On czynił cuda w naszym życiu. Tak bardzo chcemy, aby działy się rzeczy wielkie i mamy ku temu prawo, bo Bóg nam to obiecał. Ale chciejmy z naszej strony traktować Go jako tego, który jest najważniejszy, najcenniejszy, z szacunkiem, godnością. Chciejmy Mu powiedzieć, Panie, gdy mam z Tobą społeczność, nie chcę, aby cokolwiek mi przeszkadzało. Ileż razy ja się na tym łapałem. Tu się modlę, a tu ktoś przychodzi, już otwieram, już czytam, ktoś tam coś pisze, ktoś o coś prosi, ktoś tam na Facebooku komentarz stawił. Tu czytam Biblię, już ją odkładam, już ją otwieram. Ja się przyjmuję, przyznaję przed Wami otwarcie. Niech to każdy zrobi przed Bogiem. Ja się przyznaję, robiłem to i modlę się, aby Bóg to zdjął ze mnie. Nie chcę żyć pod mocą destrukcji. Chcę wchodzić głębiej w społeczność z Panem. I mieć coraz to większe Jego objawienie, bo tylko Jego chwały pragnę. Tylko za Nim pragnę podążać. Chciejmy powstać. Pomodlimy się. Pomodlimy się. Nie będę robił wezwania dzisiaj. Nie będę prosił nikogo do przodu. Chciałbym, abyśmy tylko tak stanęli przed Panem i powiedzieli Bogu o swoim życiu. Panie, Ty widzisz, że ja też mam z tym problem. Jestem rozproszony. Zdekoncentrowany. Kiedy telefon mi przeszkadza w relacjach z Tobą. Powiedziałem Wam, że będzie dziś inaczej. Że będę mówił o zupełnie czymś innym. Ale jestem głęboko tym poruszony. Chwała Bogu, że mamy to urządzenie, że możemy do siebie dzwonić, możemy napisać SMS-a, możemy się skontaktować, możemy przesłać informacje. Ale nie pozwólmy, aby to urządzenie dewastowało nasze życie. Nie pozwólmy, aby zabierało nam czas i było używane do złej mowy, do hejtu, do mowy nienawiści. Chrześcijanie tego nie robią. Boże dzieci tego nie robią. Boże dzieci się modlą. Boże dzieci błogosławią. Boże dzieci ufają Panu, że On jest ponad wszystkim. Nawet jeśli wokół dzieje się źle, to ja będę się o to modlił. Nie będę wypisywał bzdur, hejtów, nienawiści w tym kierunku. Będę po prostu ufał Bogu, że On jest w stanie to zmienić, że On jest ponad tym wszystkim. Bo mam wiarę w moim sercu. Jeśli zabiera mi to coraz więcej czasu, muszę wyhamować i powiedzieć: Boże, chcę więcej czasu spędzić z Tobą, pomóż mi. Ogłaszam dzisiaj post od tego urządzenia. Ogłaszam dzisiaj czas wolny, czas tylko dla Ciebie. Wyłączę go może na początek, na pół dnia. Wyłączę go na pół dnia i nie będę zaglądał, nie będę czytał, nie będę odpisywał, nie będę kukał do Facebooka, nie będę robił tego czy tamtego. Po prostu go wyłączę, aby mieć z Tobą czas. A może czasami potrzeba na cały dzień takiego postu, aby mieć z Bogiem większą relację. Jeszcze chyba mamy Biblię papierową. Nie tłumaczmy się, że mamy tylko Biblię medialną, czyli komórkową, czy w smartfonie. Otwórzmy tą starą Biblię, którą kiedyś nosiliśmy. Zacznijmy ją czytać. Zacznijmy ją czytać. Podobno to lepsze dla oczu niż czytanie z ekranu. Zacznijmy ją czytać na nowo. Jak nie mamy, to kupmy ją. Wydajemy pieniądze na wiele różnych rzeczy. Kupmy sobie nowe tłumaczenie Biblii papierowej. I na nowo otwórzmy ją. Zacznijmy ją czytać. Zacznijmy się zagłębiać w Boże Słowo. Zacznijmy go rozważać, podkreślać sobie, zaznaczać, tak jak to kiedyś robiliśmy. To było piękne. Oczywiście w tym urządzeniu też to można robić. I ja nie jestem przeciw temu, żeby tego nie robić. Sam czytam Biblię, studium biblijne, rozważania ze smartfona. Ale myślę, że czasami trzeba trochę w innej przestrzeni pobyć, aby pewne rzeczy zobaczyć, zróżnicować. Panie, modlimy się dzisiaj rano. Bo tak bardzo nam zależy na Tobie. Panie, modlę się o całe to nasze pokolenie. Bo to już nie jest sprawa tylko młodzieży, nastolatków. Ten problem dotyka nas wszystkich. Panie, tak chcemy obniżyć ten procent zabieranego nam czasu, koncentracji. Panie, wszystkiego, co jest związane z mediami społecznościowymi, z aplikacjami, Panie, chcemy to po prostu ograniczyć i wejść bardziej w intymną relację z Tobą, Boże. W taką przestrzeń modlitwy i uwielbienia. Przestrzeń spotykania się twarzą w twarz z Tobą, Panie. Aby doświadczać Twojej bliskości, Twojego ciepła, Twojego ojcostwa. Pomóż nam też, Panie, bardziej komunikować się ze sobą, nie poprzez media społecznościowe, ale poprzez bliskie relacje, poprzez modlitwę wspólną, poprzez objęcie, poprzez wyrażenie naszego wsparcia, współczucia i miłości. Pomóż nam, Panie, abyśmy nie popadli tylko te sztuczne przekazywania ikonek, ale abyśmy, Panie, czynili to z serca, tak jak nas powołałeś do bycia razem. Panie, w imieniu Jezusa niech tak się stanie. Panie, modlę się o to. Modlę się o moje życie. Panie, abym w najbliższych dniach mógł uczyć się ograniczania. Abym mógł, Panie, więcej czasu spędzać twarzą w twarz z Tobą. W modlitwie, w rozmyślaniach o tym, jaki jesteś, Panie. W uwielbieniu, które wypływa z mojego serca. Panie, pomóż nam w tym. Modlę się o młodzież. Panie, aby te wszystkie godziny nie kradły ich życia. Aby mogli wykorzystać swoje życie na coś bardziej pożytecznego. Coś bardziej... Coś, co pomoże im bardziej wejść w życie pełnią. Pełnią swojego serca, myśli, ducha. Panie, modlę się o to. W imieniu Jezusa. A Tobie niech będzie chwała. Dziękujemy Ci, Panie. Mów do nas w różnych kwestiach. Panie, potrzebujemy słyszeć Twój głos. Panie, przemówiłeś do mnie w tej kwestii, dzielę się tym z moimi braćmi, siostrami, Panie, z Kościołem. Mów także do nas w innych kwestiach, bo jest to ważne, aby nasze duchowe życie było silne i mocne w Chrystusie, abyśmy doświadczali Bożych cudów i oglądali Bożą chwałę. Amen. Amen.